Przed nami katecheza z Kościołem w trzecie tysiąclecie. Dziś wygłosi ją ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.
Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź. Ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą być i przez życie iść, wciąż na nowo doświadczając miłości Twej. Pragnę z Tobą być i przez życie iść. Święty, święty Duchu, do nas przyjdź. Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu serc. Duchu Święty, przyjdź, pocieszycielu, przyjdź, ożywicielu naszych serc. Pragnę z Tobą
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy naszej rozgłośni katolickiej i wszystkich tych, którzy łączą się z nami nie tylko poprzez słowa rozważania, ale również poprzez modlitwę. Bardzo serdecznie pozdrawiam również od wszystkich członków naszego episkopalnego spotkania Komisji Maryjnej Episkopatu, która miała miejsce na Jasnej Górze w ostatnią sobotę. I dlatego rozumiemy, że chodzi nam o jakieś ponowne i pogłębione odczytywanie autentycznej duchowości maryjnej i kultu Maryi w naszym życiu. Chciałbym nawiązać do tematu Maryja, Dziewica i Matka obecna na drogach wiary w postawie wdzięczności Panu Bogu. Do encykliki świętego Jana Pawła II, Redemptoris Mater, powracamy bardzo często, tak jak wracamy do samej Matki. Ta głęboko teologiczna, filozoficzna wykładnia tajemnicy Maryi, którą ofiarował Kościołowi naszych dni Ojciec Święty Jan Paweł II, staje się na długie lata wielką kartą mariologii. Dlatego odwołam się również do wypowiedzi wielkiego poprzednika na stolicy świętego Piotra, a dziś już świętego papieża Pawła VI. Przemawiając na audiencji 12 grudnia 1966 roku pytał: jaka jest główna i najprostsza droga naszego świata, która prowadzi nas do człowieczeństwa Chrystusa, w którym znajdujemy objawienie Boga i nasze zbawienie? Odpowiedź jest prosta i przepiękna, mówił Paweł VI. Tą drogą jest Najświętsza Dziewica, jest nią Maryja, jest nią Matka Chrystusa, a więc Matka Boga i Matka Nasza, ta, która niesie światu Chrystusa. I stawiamy sobie kolejne pytanie. Któż z nas tego nie wie, że Maryja cała należy do Chrystusa? Jest od Niego, dla Niego i z Nim. Któż z nas tego nie wie, że wszystkie jej przywileje, cała wielkość i wszystkie tytuły, jakie posiada, biorą swój początek od tego, przez którego wszystko się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało? Podobnie jak nie możemy sobie wyobrazić nauki o Chrystusie bez odniesienia do najwyższych prawd ewangelicznych, o tajemnicy Jego wcielania i odkupienia, tak również nie możemy zapominać o obecności Maryi w tych wydarzeniach i o roli, do jakiej została przez Boga powołana. Jezus, jej boski Syn, przeszedł przez czas, wzrastał w latach, w mądrości, w łasce u Boga i u ludzi, jak zaznaczył święty Łukasz. I działo się to w tym okresie, kiedy podlegał wpływowi Maryi. Jego ziemskie życie skończyło się rychło po blisko 33-letnim okresie działalności, życia publicznego, kiedy wypełnił sprawy Ojca, dla których przyszedł i wrócił do Ojca. Inaczej ma się rzecz z Maryją, która z powodu swego całkowitego człowieczeństwa była bardziej włączona w nasz ludzki wymiar czasu i której stałą postawą, według słów świętego Łukasza, była obecność i rozważanie wiary w Boga i Jego Syna w sercu swoim. Gdyby mnie zapytano, pisze w swoim dziele o Maryi Jean Guiton, jaką cechę Maryi chciałbym widzieć szerzej omawianą, to bym wymienił następujące. Dziewica rozpamiętująca. Dziewica, która zadumała się nad historią obecności Boga wśród ludzi. Można by tu dołączyć na modłę dawnych litanii szereg takich inwokacji charakteryzujących Maryję. Dziewico oczekiwania, Pani nieprawdopodobnych spotkań, Pani wewnętrznych pokrewieństw, Matko etapów dziejowych człowieka, Królowo wydarzeń i niespodzianek, Matko wszystkich wyborów naszych, Matko ucząca nas zadziwienia wiary i z wiarą. Posługując się więc drogami analogii wiary, tajemnicami, czy inaczej wydarzeniami z życia Maryi i naszą ludzką naturą, warto zatrzymać się nad prawdą słów wypowiedzianych przez świętą Teresę od Dzieciątka Jezus w ostatnich dniach jej ziemskiego życia. Święta Teresa stwierdza: po to, by kazanie o Najświętszej Maryi Pannie przyniosło swe owoce, musi ono ukazywać jej prawdziwe życie, takie jak nam pokazuje Ewangelia, a nie zaś życie wysnute z wyobrażeń. Dodała ona bardzo mocno, że kazania kładące zbyt wielki nacisk na przywileje Maryi nie skłaniają do miłości. Kto wie, pyta mała święta z Lisieux, czy niektóre dusze pobożne nie odczuwają nawet pewnego oddalenia od istoty tak niezmiernie wywyższonej? Dlatego święta mała Teresa nazywała Maryję, jak mówiła, przede wszystkim matką, a nie królową. Drodzy bracia i siostry, wybierzmy więc tajemnicę zwiastowania, do której tak bardzo mocno i często powracamy. Jak w rzeczywistości rozegrała się ta sprawa w duszy Maryi? Wszak tylko ona była jedynym świadkiem tego wydarzenia. Tym, co ogarnęło Maryję od pierwszej chwili, było intensywne poczucie rzeczywistości, pewność jakiejś nagłej inicjatywy, która wyszła od Boga. przekonanie, że Bogu potrzebny jest człowiek, aby dokonać dzieła powrotu człowieka do Boga. I to wybraństwo Boże musiało ją zatrwożyć. Wybraństwo oznaczające jej osobne, wyjątkowe miejsce w Bożym planie. Odczuwała ona na pewno poczucie osamotnienia, które ogarnia człowieka w obliczu niezwykłej odpowiedzialności. Można tak powiedzieć, że w sferze ludzkiej Maryja jest samotna. To, co się w niej dzieje, nie jest nikomu wiadome, albowiem im większa jest dojrzałość wewnętrzna człowieka, tym większą przeżywa samotność. Jest całkowicie świadoma tego, co jej zostało objawione, że stanie się matką oczekiwanego Syna Bożego, Mesjasza. Przyjąć ten zaszczyt znaczy jednocześnie zobowiązanie, przyjąć chwałę wraz z brzemieniem i z prawie niepokonalnymi trudnościami. Wypowiedziała słowa przyzwolenia: niech mi się stanie według słowa Twego, oto ja, służebnica Pańska. I stało się. Słowo odwieczne stało się ciałem, gdy nadeszła pełnia czasu. Ta scena, tak bardzo boska, a zarazem ludzka, obrazuje to, co dzieje się dość często w życiu każdego z nas, w naszym wybraństwie, w naszym osamotnieniu, aby wypełnić wolę Boga. W duchu tych rozważań przywołajmy wypowiedzi świętego Jana Pawła II, które postawił nam w pytaniu na placu Defilad 14 czerwca 1987 roku. Dlaczego Bóg dał światu i człowiekowi swojego Syna jednorodzonego? Dlaczego Syn Boży stał się człowiekiem jednym z nas? Dlatego, aby w całym świecie stworzonym z miłości ktoś wreszcie odpowiedział taką samą miłością, aby ktoś wreszcie umiłował do końca Boga w świecie, Boga w ludziach i ludzi w Bogu. Taka jest odpowiedź Ewangelii Jezusa Chrystusa i taka jest odpowiedź Jego Matki. Miłość ludzka włączona w plan miłości Bożej. Dlatego w niej i przez nią uczymy się Boga, uczymy się odpowiedzi Bogu. Podobnie jak dziś już święta Jadwiga, nasza wawelska królowa, Jan Paweł II pytał w przemówieniu 10 czerwca 1987 roku: czy ty także, Jadwigo, nie powinnaś oddać swojej miłości za Chrystusową miłość? Jakże może w tobie trwać miłość Boga, gdybyś zamknęła twoje serce dla samej tylko ludzkiej miłości? Tej miłości pięknej, żywionej od dziecka, miłości, do której po ludzku miałabyś prawo, która mogła stać się twoją życiową drogą i powołaniem. Rozumiemy te słowa również w kontekście wypowiedzi świętego Jana Pawła II w liście do młodych z 31 marca 1985 roku. Pisał wówczas: to wezwanie miłości idzie od Boga samego, który stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Tak, Boga, który jest miłością, macie oglądać przez tę miłość, jako rodzi się w was i chce być wpisana w projekt całego życia. Tak, poprzez miłość, jej dotknięcie, jej odkrycie, Maryja uczy nas odpowiedzi Bogu na Jego miłość, która jest źródłem wszystkiego. Można powiedzieć, że do naszych czasów chrześcijańska miłość bywała bardziej przeżywana niż przemyślana. Ciążące na kobiecie według starego prawa Izraela pojęcie jakiejś zmazy związanej z poczęciem i rodzeniem zaciemniało znaczenie miłości. W definicji małżeństwa i jego celów położono nacisk na obowiązki względem potomstwa i na zaspokojenie pożądliwości. Mniej zwracano uwagę na wartość miłości małżeńskiej łączącej dwoje ludzi. Chrystianizm, jak przed nim judaizm, sprzyjał ogromnie rozwojowi kobiecej osobowości. Izrael posiadał wspaniałe postaci kobiece, a Kościół szczyci się swymi świętymi niewiastami. Obecne czasy dojrzały do głębszego zrozumienia miłości. Spory co do wyższości dziewictwa nad małżeństwem przedstawiają już tylko historyczne znaczenie. Przeżywany aktualnie czas sprzyja rozważaniom, które nie dążą do przeciwstawiania sobie wzajemnie poszczególnych powołań życiowych, a dostrzegają i ukazują, że wszystkie powołania uzupełniają się i są wbrew pozorom do siebie podobne, jeśli są ożywiane miłością Bożą. Na tym tle Maryja jawi się w naszym aspekcie rozważań. To, co u ogółu ludzi nie da się pogodzić, u niej jest zespolone. Jedność tych trzech stanów czy powołań, być dziewicą, być matką i być żoną, nie jest u niej jakąś dodatkową godnością, a stanowi samą jej istotę. Maryja jest par excellence zakonnicą, poświęconą, samotną, wielbiącą, pokutującą. Jest wzorem wszystkich typów powołania, jakie w zakresie odrywania się od świata już istnieją lub mogą jeszcze powstać. Ale ten jej charakter zakonny nie tylko nie oddala jej od Józefa, lecz można powiedzieć, że wręcz potęguje ich małżeńską miłość. Przeniesienie jakiegoś uczucia w sferę boską nie niweczy go, lecz darzy go pełnią. Za dawnych czasów zastanawiano się nad tym, czy związek Maryi i Józefa był rzeczywiście małżeństwem. Święty Augustyn dostrzegał w nim wszystkie trzy wartości małżeństwa. Wierność, płodność i znak sakramentalny. Trzeba było jeszcze dodać wzajemną pomoc, zażyłość, wspólnotę, współczucie, wspomnienia, więź duchową. Te wszystkie elementy znajdują się już w nauczaniu o rodzinie Jana Pawła II Familiaris Consortio. Należy również zauważyć, że czasy współczesne są również okresem nasilonych przemian w rozumieniu i prezentowaniu obrazu kobiety. Jej promocję w świecie święty już dzisiaj Jan XXIII określa jako znak czasu w Pacem in Terris. Istnieje delikatny punkt zetknięcia obrazu Maryi i kobiety pozostającej zawsze w pewnych uwarunkowaniach historycznych i społecznych, których nie można nie brać pod uwagę, gdy mówi się o konkretnej kobiecie. Każda osoba żyje bowiem w określonym miejscu i czasie. W zakończeniu pragnę podkreślić, że Maryja jest wzorem chrześcijanina, matką w porządku łaski, matką pielgrzymującego Kościoła, matką ludzi z wiarą wpatrujących się w Jezusa, a teraz w tym okresie w sposób szczególny matką, która wpatruje się w Jezusa rozpiętego na krzyżu i oczekująca na Jego miłość zwycięską. Maryjo Dziewico, zdumiewająca się prawdą wiary, naucz nas przechodzenia przez życie według woli Boga. Z serca wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
Bóg zapłać. Drodzy Państwo, to była katecheza księdza arcybiskupa Wacława Dypo, metropolity częstochowskiego. Niestety z racji obowiązków nie może ksiądz arcybiskup podjąć też rozmowy z nami na antenie Radia Maria, ale mamy jeszcze kilkanaście minut. Podzielmy się też i swoją refleksją, może swoim doświadczeniem wiary, bazując na tym, co powiedział do nas ksiądz arcybiskup w katechezie z Kościołem w trzecie tysiąclecie.
Maryjo Dziewico, wśród niewiast na świecie nie urodziła się podobna Tobie, córko i służebnico Najwyższego Króla, Ojca Niebieskiego. Matko Najświętszego Pana naszego, Jezusa Chrystusa, oblubienico Ducha Świętego. Świętym Michałem, Archaniołem i wszystkimi mocami nieba i wszystkimi świętymi do Twego Najświętszego umiłowanego Syna Pana Jezusa Chrystusa.
Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, drugi 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Dziękuję księdzu biskupowi za katechezę. Witam wszystkich. Proszę Ojca, podczas katechezy przyszła mi taka myśl, jak bardzo była Matka Boża Maryja odważna. Jak szybko zdecydowała, weszła w ten Boży plan. Nie powiedziała, pójdę, zapytam Józefa, porozmawiam z mamą, z przyjaciółkami. Nie. To była bardzo krótka chwila decydująca o losach świata. Ona wiedziała w środku swojego czystego serca, że wchodzi na bardzo trudną, jedyną dla niej drogę, którą Pan Bóg przygotował i że to jest wielkie wybranie ze strony Boga, ale też wielkie zagrożenie ze strony ludzi. Weszła w Boży plan w ciemno, chociaż przecież w Bogu wszystko jest jasne, co nie znaczy, że łatwe i proste. Przetarła szlaki wszystkim wyjątkowym Bożym powołaniom, zaproszeniom do więcej, bardziej, bliżej Boga i dla ludzi, bo każde powołanie jest dla Boga i dla ludzi. Jeszcze była niezwykle dzielna, bo przecież ta historia jej życia to zagrożenie, niewygody, ucieczka, emigracja, niezrozumienie i ta samotność, o której mówił ksiądz biskup, bo jak i komu miała powiedzieć o tym wyjątkowym Bożym dziele, które się w niej poczęło, o tym planie, o tej cudownej, po prostu o tym cudownym zadaniu chronienia Boga na ziemi i wychowywania Go. Pamiętam, jak na rekolekcjach ksiądz mówił, że Pan Jezus był bardzo podobny do Maryi w sensie fizycznym, ale przecież dziecko od mamy bierze bardzo dużo. Wiadomo, że miał naturę i Boga, i człowieka, ale to, co dobre, co najlepsze od człowieka dostał od Maryi. I ta jej piękna, milcząca kobiecość. Zwykle kobiety są może trochę bardziej rozgadane niż powinny, a ona tak potrafiła nosić to, co Boże w swoim sercu i być taką ciepłą i tak pozwoliła, by jej się serce rozszerzyło tak, by wpadł do niego Boży ognisty ptak i by z tego jej tak wszyscy do dzisiaj korzystali. I pamiętam, jak jeszcze święta Terenia pisała, że ona się cieszy, że Maryja była przed nią, bo teraz Terenia i my wszyscy mamy lepiej, bo już mamy mamę, która przytarła nam wszystkie szlaki do Boga. Dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Bardzo dziękuję, pani Barbaro. No tak, okazuje się Maryja taką niewiastą odważną, która nawet w obliczu czegoś niesłychanego, tak powiemy, zachowuje się roztropnie. To wcześnie widzimy ją jako niewiastę prowadzącą takie bardzo bogate życie wewnętrzne, kontroluje swe serce, rozum, a oraz próbuje poznać też i cały kontekst, całość orędzia Bożego. W ten sposób też ona dla nas, tak, staje się obrazem Kościoła, który rozważa Słowo Boże, usiłuje zrozumieć w całości i jego dar oczywiście zachować w pamięci. Tu święty Bernard z Clairvaux też pokazuje pięknie, Bóg szukał, tak, bo po tym dramacie upadku pierwszych rodziców, cały świat zaległ w ciemnościach. Wtedy Bóg szuka swego sposobu przyjścia na świat, puka do bramy serca Maryi, potrzebuje też ludzkiej wolności, więc zobaczmy, nie dla hołdowania sobie, czy prawda, popuszczania tych cugli w każdą stronę, ale tutaj tej wolności, która wypowie ta, która też zna miarę swojego powołania, zadania. Człowieka stworzonego jako istotę wolną nie może odkupić bez właśnie dobrowolnego wobec jego woli tak. Stwarzając wolność, Bóg w pewnym sensie, popatrzmy, uzależnił się też od człowieka. Jego moc jest uwarunkowana takim niewymuszonym tak osoby ludzkiej. I święty Bernard pokazuje, jak w momencie też postawienia Maryi pytania, niebo i ziemia niejako wstrzymują oddech. Czy powie tak? Ona zwleka z odpowiedzią, może powstrzymuje ją jakaś, znaczy ją pokora. Ten jeden raz, tak mówi święty Bernard, nie bądź pokorna, lecz wielkoduszna, daj nam swoje tak. Jest to moment decydujący, w którym z jej ust, z jej serca wychodzi odpowiedź. Niech mi się stanie według słowa Twego. I to moment dobrowolnego, pokornego, ale jednocześnie wielkodusznego posłuszeństwa, w którym zapada najwznioślejsza decyzja ludzkiej wolności. Więc tu popatrzmy na Marię, która jest dla nas wzorem mówienia tak w wielkiej wolności, kierowanej miłością do Boga, miłością do człowieka. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z Podkarpacia. Halo.
Jesteśmy, panie Tadeuszu, i słuchamy pana.
Matka Najświętsza odwołała się do miłości i do miłosierdzia Bożego. Ona wiedziała, komu zaufała i komu można zaufać. Dlatego, że że nie mówimy Bóg rozumu, tylko Bóg miłości, bo Bóg jest miłością, a nie rozumu, bo Matka Najświętsza wszystkich rzeczy na pewno nie widziała, co ją spotka, że jakie będzie miała trudności, gdy będzie musiała przyjąć Boga do swojego serca. I wiemy, że rozumem tego pojąć nie może, bo tak jak święty Tomasz mówi, wiarą uprawdzi trzeba zmysły i rozum swój. I mnie się tak wydaje, że dzisiaj rozumienie agnostycy czy ateiści, bo oni wszystko na rozumie opierają, ta cała rewolucja francuska opiera na rozumie. I oni nie mogą pojąć, jak to mogło się stać. Jak to mogło się stać. Dlatego rozum musi być, bo rozum musi być, ale wiara musi być pierwsza. To może tyle. Szczęść Boże. Halo.
Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Tak. To prawda, o czym też pan do nas tutaj mówi, że to wiara, prawda, musi być ta pierwsza. To Maryja staje się właśnie matką przez swoje taki. I też ojcowie Kościoła niekiedy wyrażali to wszystko, mówiąc, że Maryja poczęła za posięstwem ucha, tak? Czyli słuchania. Popatrzmy, że może też dziś tego nam bardzo brakuje, nie tylko w relacjach międzyludzkich, tego wsłuchiwania się w tego, co drugi do mnie mówi, co objawia, ale tu przede wszystkim ta relacja, gdy dziś rozważamy tajemnicę dziewictwa Maryi, zwiastowania, stania się matkiem, przyjęcia macierzyństwa, tego daru od Boga. Popatrzmy, że przez jej posłuszeństwo słowo weszło w nią, w niej stało się płodne. W tym kontekście ojcowie rozwijali też całą ideę Boga w nas przez wiarę, chrzest, przez słowo, tak, które ciągle na nowo do nas przychodzi i czyni nas dziećmi Bożymi. Pomyślmy tutaj, święty Ireneusz mówi, jak człowiek znajdzie się w Bogu, jeśli Bóg nie znajdzie się w człowieku. Jak jednak odrzucą narodzenie do śmierci, jeśli nie odrodzą się do nowego narodzenia z dziewicy przez wiarę, które w cudowny, nieoczekiwany sposób zostało tu dane przez Boga jako znak zbawienia. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Stanisław.
Szczęść Boże, panie Stanisławie. Jesteśmy na antenie, słuchamy pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław do Polski. No, wysłuchałem z zaciekawieniem i z taką roztropnością katechezy arcybiskupa Depo. No, chyba nikt nie jest tak kompetentny jak arcybiskup mówić o Maryi, ponieważ prawie jest na każdym apelu. Jest ma po sobie archidiecezję częstochowską i on chyba zna najlepiej Marię. Wiem, że Maria w moim życiu znaczy dużo. I dlatego jest tak bardzo zwalczana. Nawet i w innych kościołach, a nawet u nas to się zdarzają kapłani, że za bardzo jesteśmy Maryjni i jak Maryję wyciszymy, a ja myślę, im o to chodzi, że jak Maryję wyciszymy, to wtedy będzie nam łatwiej zwalczyć Chrystusa. Dla mnie bez Maryi trudno jest zrozumieć naukę Jezusa. Każdy z nas wie, że i w świecie, i u nas w kraju, że jeśli byłyby zwycięstwa, to były przez Maryję. Wiem, że bardzo kochał Maryję i kardynał Wyszyński, Jan Paweł II. Teraz jest okres Wielkiego Postu i na każdej drodze krzyżowej zawsze jest Maryja. i była od początku, aż do złożenia w grobie i później do zmartwychwstania, które nastąpi. Współuczestnictwo w cierpieniu Jezusa jest bardzo ważne, zwłaszcza teraz. Wiem, że trzeba Jezusa zapraszać do swojego życia. I czy z Jezusem trzeba rozwiązywać swoje problemy życiowe, w nauce, w pracy, w małżeństwie, w wychowaniu dzieci. W ogóle ze współpracą z sąsiadami, otoczeniem, przyrodą, szerokim poszerzaniem środowiska, bo to wszystko jest dzieło Boże. I takie postępowanie, ja myślę, że oprócz modlitwy, jałmużny, też jest pokutą. Jeszcze chcę nawiązać do takiej pewnej gazety, gdzie przeczytałem, że jest zamysł zlikwidowania chrztów świętych. I dopiero, i to ma być karane, dopiero jak człowiek 18 lat. No, tu już wyraźnie chodzi o walkę z Bogiem. Dzisiaj rano słuchałem Eucharystii z Torunia i ojciec Zbigniew Pipa Kotliński powiedział w ten sposób o tych wrogach, bo Bóg działa przez ludzi, ale i szatan działa przez ludzi. I powiedział właśnie o Leninie, który zadeklarował się, że jest wrogiem Boga. No i ja myślę, że to jest pierwsza i dla nich najważniejsza marksistów, komunistów przykazanie. Oni wiedzą, że jak się zwalczy Boga, to można zniewolić człowieka. A jak się człowieka zniewoli, to można z niego zrobić tym, co się chce. Zrobił no i Cezar, i Stalin, i Hitler, i Bierut. I teraz to się dzieje. I jest palikot, i jest wiosna. Wiem jedno, że jest, jeśli jest wolność z Bogiem, to jest ta wolność twórcza i ma przyszłość. A jeśli jest wolność typu rób ta, co chce ta, to wcześniej czy później nastąpi upadek człowieka, ojczyzny i całego świata. Dziękuję za wysłuchanie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Bardzo dziękuję, panie Stanisławie. No każdy z nas musi Panu Bogu powiedzieć tak. Zresztą każdy będzie wydawał owoce swojego życia. Jesteśmy też odpowiedzialni nie tylko za swoją wiarę, ale za wiarę drugiego człowieka i każdy na miarę swojego powołania. Zresztą popatrzmy, że sakrament, bo Pan wspomniał sakrament chrztu, ale zaraz jakiś kolejnym. Sakrament inicjacji, sakrament bierzmowania, w którym my mamy stawać się dojrzali w wierze, a co więcej, mamy dawać świadectwo. To prawda, nie jest tylko jakby zarezerwowane dla niektórych, że niektórzy to mają, prawda, że kapłan, osoby konsekrowane, siostry zakonne. Każdy z nas ma dać świadectwo wiary, ma głosić Ewangelię swoim życiem. To jest pierwsza sprawa. I tutaj, gdybyśmy myśleli o sakramencie Chrztu Świętego, tak trochę odpowiadając na to, co Pan mówi, no różnego rodzaju trendy, prawda, będą się czy różni się będą narzucali. I taki nieraz może i atak bezpardonowy, ale my też mamy kierować się wiarą. Myślę, że w wielu katolickich tutaj rodziców nie podejmuje się jakoś wyjaśnienia tej kwestii, gdyż wystarczy im po prostu posłuszeństwo wobec zaleceń Kościoła. Nie wszystkie może dogmaty, rozstrzygnięcia Kościoła trzeba rozumieć. Może tak jest, że nie wszystko jakoś tak pojmujemy, żeby je akceptować i wybrać też po prostu jakąś uległość wobec nich. W wierze jest zawsze wiele zaufania. Tak? I to dziś, gdy myślimy o Marii, tak patrzymy na jej postawę, na całe jej życie. Nie tylko, bo popatrzmy, jakie konsekwencje były tego przylgnięcia jej serca do Boga, tego jej tak podczas zwiastowania, tego tak przy narodzeniu Jezusa, przy towarzyszeniu Jemu aż do końca. I dziś Maria też nam towarzyszy, jest matką Zbawiciela naszego, jest matką Kościoła, matką każdego z nas. I w wierze, jak zawsze właśnie mówię, jest wiele zaufania i ciągle dorastania do prawd głoszonych przez Kościół. Fakt, że ja osobiście dziś czegoś nie rozumiem, nie powinien prowadzić do podważania sensowności nauczania magisterium Kościoła. Być może zrozumiem to za jakiś czas, a może dana kwestia nie wymaga zrozumienia, tylko wiary. Tylko wiary. Więc też bądźmy świadomi, że niektórzy, czy będą tacy, będą może próbowali uderzyć w wiarę, pokazując czy jakąś słabość, czy jakieś takie trudne może sprawy, ale właśnie czym my się kierujemy? Tym, że coś mi nie pasuje, czy ktoś mnie gdzieś jakoś tak może nie do końca odpowiada, czy ja się właśnie kieruję wiarą? Taką ciemną stroną tego podejścia jest to, że własną niepewnością wobec zaleceń Kościoła, ja popadam w jakiś tam w jakąś nieufność, tak? A Kościoła i jego stanowisko też trzeba bronić przed zafałszowaniami, nieprawdą, a czasem zwyczajnie przed jakąś bezsensowną wrogością, schowaną za pozornie jakimiś tam błyskotliwymi sloganami. To też musimy z tego sobie zdawać sprawę, że wokół nas toczy się walka. Więc nie tylko trzeba bronić, ale również trzeba wiedzieć, jak to robić. Więc tutaj, dlaczego chrzcimy dzieci? Bo popatrzmy nawet to, że natura przed przyjęciem sakramentu chrztu jesteśmy pod władzą grzechu pierworodnego, w rękach złego. A przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu. Jezus zmazał winę wszelkich grzechów, moc szatana nad nami swoją śmiercią. A my wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest, zanurzający w kogo? W Chrystusa, Pana, Zbawiciela. Zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierci. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, jak mówi święty Paweł, abyśmy my wkroczyli w nowe życie. Przez chrzest, popatrzmy, przechodzimy od panowania nad nami grzechu i szatana w kochające, miłosierne ręce Boga. Więc czy ojciec, matka będzie się zastanawiał, jeżeli ma wiarę, jeżeli żyje w Kościele? Dzieci rodzą się z upadłą naturą, ale potrzebują nowego narodzenia w chrzcie. Zostały wyzwolone z ciemności, z tej mocy ciemności i przeniesione do Królestwa Wolności dzieci Bożych. Więc to w ten sposób też popatrzmy. To wybieranie kiedyś, tylko Bóg daje prawdziwą wolność. Bo takie argumenty też mogą być, że ja wybiorę, prawda, że będzie taki czas. Ponadto tutaj trzeba też zobaczyć, że ta życiowa decyzja nie jest również w żaden sposób zniewalająca w kwestii wyboru czy odrzucenia Boga. Życie i jego wybory ciągle pozostają w naszych rękach. Nie wybiera się Chrystusa raz na zawsze, jak to święty Augustyn, wielki doktor Kościoła powiedział, bo on mówi tak, raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę. I Ewangelia to potwierdza, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Jaskrawym, skrajnym przykładem odrzucenia Boga, czyli niejako zmiany zobowiązań chrzcielnych, na ich przeciwieństwo jest dobrowolne wejście w okultyzm, prosto w ramiona złego. To nie jest jakaś zabawa. Jako katolicy do końca i w każdej chwili mamy wybór, co w zależności od kontekstu patrzenia można traktować jako przywilej Czy bycie posłusznym Bogu, czy to jest utrapienie, czy to jest właśnie wybór? Wybór właściwy w naszym życiu. I co więcej, też ta miłość, która kieruje nami. Kto z nas zaprzeczy, że dla swojego dziecka chce czegoś najlepszego, takie maksimum dobra, miłości, wolności? I tu można by, prawda, wymieniać. Tak jak się dziecko chroni, ostrzega przed niebezpieczeństwem, tak samo przecież kieruje się je we właściwe, pożyteczne strony działania, różne okoliczności. Z racji jakiej? Z racji miłości, bo przecież kocham. Bardzo dziękuję za Państwa też refleksje, za telefony do naszej dzisiejszej katechezy. Przypomnę, że katechezę z Kościołem w trzecie tysiąclecie wygłosił na naszej antenie ksiądz arcybiskup Wacław Depo, metropolita częstochowski.